pan poseł Zbigniew Ziobro. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem intencję pana ministra Czumy, że można kupować narkotyki, można mieć narkotyki przy sobie i można zażywać te narkotyki. Takie wnioski wyciągnąłem po tym, jak zapowiedział minister Czuma nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie wiem, czy dobrze trafiłem w intencję pana ministra.
W zasadzie wydaje się, że to jest chyba istota rzeczy, o czym powiedział ojciec, dlatego że co prawda pan minister Czuma nie konkretyzował precyzyjnie tych i nie przedstawił konkretnych projektów, które zamierza przedłożyć parlamentowi, ale ta konferencja prasowa, którą mieliśmy okazję w dniu wczorajszym obejrzeć i zapoznać się z argumentacją, jaka była w trakcie przedstawiona, sprowadza się chyba właśnie do tego, że posiadanie niewielkich ilości narkotyków będzie już niekarane. No skoro posiadanie, no tym samym ktoś musi w jakiś sposób wejść w posiadanie, czyli musi nabyć te narkotyki. Narkotyki zwykle nie nabywa się na zasadzie, nie otrzymuje się w prezencie, chociaż takie sytuacje też się zdarzają, ale nie są one regułą, raczej wyjątkiem. Więc ta propozycja zdaje się zmierzać w tym kierunku, aby przyjąć, że posiadanie, nabywanie niewielkich ilości narkotyków na własny użytek, jak to było powiedziane, nie jest karane, a tym bardziej de facto jest dopuszczalne.
Panie ministrze, takie propozycje szykuje rząd. Zapewne są takie precedensy też i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale jakie konsekwencje są takiego właśnie ustawienia prawa?
Z całą pewnością ten temat budzi od wielu lat gorące dyskusje. Można podawać argumenty, które są za, inne przeciw, ale wydaje się, że w pierwszej kolejności warto spojrzeć do ogródka tych, którzy kiedyś z wielką nadzieją właśnie zdecydowali się przyjmować takie liberalne rozwiązania, czyli dopuszczające posiadanie, nabywanie narkotyków na własny użytek. No, takim krajem, który tutaj wiódł prymy wśród wszystkich krajów europejskich, często podawany jako przykład przez zwolenników posiadania, legalnego posiadania narkotyków, była Holandia. Używam czasu przeszłego nie przypadkiem, dlatego że od ostatnich 2-3 lat w Holandii pojawiły się bardzo mocne tendencje, aby tę sytuację zmienić zupełnie w przeciwnym kierunku. Okazało się, że eksperyment polegający na takim powszechnym dostępie do narkotyków, które można było nabywać w specjalnych sklepach, które się nazywają coffee shopy, okazał się być niestety porażką, która doprowadziła przede wszystkim do istotnego wzrostu przestępczości kryminalnej, zwłaszcza w tych okolicach miejsc, gdzie można te narkotyki nabywać, działań brutalnych, doprowadziło to do dezintegracji społecznej. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet jeżeli młodzi ludzie, bo to zwykle dotyczy w pierwszej kolejności młodych ludzi, nabywają, używają narkotyków, nie każdy z nich wchodzi być może na drogę przestępstwa kryminalnego, chociaż niestety wielu tak kończy, co jest bardzo smutne i tragiczne. Ale niemała część ludzi używając narkotyki po prostu popada w pewną, można powiedzieć, dezintegrację osobowości. Łączy się to z konsekwencjami rozbicia rodzin, niewywiązywania się pewnych obowiązków związanych z pracą, z takimi podstawowymi zasadami, jakie dojrzały, dorosły człowiek powinien przyjmować na siebie w społeczeństwie, dlatego że narkotyki po prostu narzucają pewien nie tylko styl życia, ale też powodują uzależnienie i zmieniają sposób funkcjonowania i percepcję świata. Krótko mówiąc, Holendrzy przekonali się, że te liberalne rozwiązania to jest droga donikąd i dlatego w sposób bardzo konsekwentny wycofują się z łagodnych rozwiązań, likwidując w wielu miejscach tak zwane właśnie coffee shopy, bo dostrzegli, że więcej w tym jest zagrożeń, niebezpieczeństw i konkretnych patologii niż pozytywnych skutków, które oczekiwali. Pan minister Czuma zdaje się jakby zamykać oczy na ten fakt i proponuje rozwiązanie, które zmierza właśnie w tym kierunku, co już doświadczyli jako Holendrzy i zdaje się, że negatywnie przetestowali. Ja jestem daleki od tego, aby odmawiać prawa do dyskusji na temat rozmaitych problemów społecznych, które wiążą się też i z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi, bo czy one są zakazane, czy nie są zakazane, to problem istnieje i na pewno powinniśmy się wszyscy nad nim pochylać i młodym ludziom pomagać, aby przede wszystkim nie weszli w tą patologię, uświadamiać, a potem starać się wyciągnąć z tej strasznej, z tego strasznego uzależnienia, które no, ma ogromne negatywne konsekwencje dla ich życia i dla ich najbliższych zwłaszcza. Natomiast mam poważne wątpliwości, czy drogą wiodącą do tego powinna być nieprzemyślana, nieprzedyskutowana szerzej, głębiej propozycja zmiany prawa, która prowadzi de facto do, no powiedzieć, niemal zalegalizowania posiadania narkotyków. Niebezpieczeństwa zresztą z tym związane są również z tym, tego rodzaju, że osoby, które wprowadzają narkotyki na przykład do szkół czy w inne miejsca, gdzie pojawiają się zwłaszcza, podkreślam, młodzi ludzie, mogą posiadać przy sobie niewielkie ilości narkotyków, będą twierdzić zatrzymanie przez policję, że posiadają je na własny użytek, w związku z tym mają prawo je posiadać, a tak naprawdę te działki będą rozdawać innym osobom. Będzie wtedy z punktu widzenia dowodowego trudno wykazać, że te narkotyki służyły właśnie do handlu, do wprowadzania ich w obieg. Takie zjawisko ma już miejsce w Polsce, ale dzisiaj prokuratura potrafi takiego dealera, który w ten sposób handluje narkotykami, wprowadzać do szkół, jednak skutecznie zatrzymać, postawić zarzuty. Sąd może go zmusić zamiast wymierzenia kary do obowiązkowego leczenia, dlatego że są takie możliwości, instrumenty prawne. No w sytuacji, kiedy uznamy, że takie zachowania są legalne, to wszystkie te możliwości zostaną zamknięte. Nie jest więc prawdą argument, który podnosił minister Czuma, że wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań łagodzących, legalizujących de facto, podkreślam, posiadanie narkotyków ułatwi ściganie bossów mafii narkotykowej. Przeciwnie, policja całkowicie straci możliwość jakiejkolwiek perswazji osobom zatrzymanym, które posiadają narkotyki, by te zechciały współpracować i podać źródło nabycia tych narkotyków. Chyba że pojawią się jakieś nowe propozycje, nowe pomysły. Te, które dzisiaj nam są przedstawiane, bynajmniej nic takiego nie oznaczają.
Wspomniał pan, panie ministrze, o tym, że akcja też, no, że to jest efekt pewnej akcji. Nasz dziennik dzisiaj pisze o tym, że Gazeta Wyborcza i Fundacja Agora pod koniec czerwca rozpoczęły nową akcję oficjalnie mającą rzekomo zwrócić uwagę na problem uzależnień narkotykowych. Hasło przedsięwzięcia My, Narko Polacy, pisane legendarną czcionką Solidarności. Wyborcza przez to przekonywała, że nauk, jakim jest takim samym zniewoleniem, jak na przykład reżim komunistyczny, i państwo nie powinno nikogo karać za to, że bierze narkotyki, zwłaszcza ich miękkie odmiany, jak marihuana. Tutaj okazuje się, że zakończeniem tejże akcji była propozycja pana ministra Czumy. Ten mariaż Gazety Wyborczej z rządem Donalda Tuska jakoś nikogo nie dziwi. Natomiast dziwi i zastanawia fakt, czy możliwość bezkarnego posiadania, kupowania i zażywania narkotyku nie jest krokiem w celu zalegalizowania wielkich środowisk, które parają się tym narkobiznesem.
Z całą pewnością to rozwiązanie służyć będzie ułatwieniu, będzie ułatwiać działanie tego wielkiego narkobiznesu, który handluje tą białą śmiercią, jak się zwykło mówi w literaturze o narkotykach, zwłaszcza tych ciężkich ich odmianach, twardych narkotyków, bo podkreślam, wtedy kiedy jest karalne posiadanie również niewielkiej ilości narkotyków, to taka osoba, która została zatrzymana, może mieć motywację, aby współpracować z policją, by nie ponieść konsekwencji i wtedy na przykład wskazać osoby, dealerów, od których nabyła te narkotyki. Kiedy zostanie to zmienione, to wówczas taka osoba nie będzie mogła nawet być zatrzymana, tym samym policja nie będzie mogła jej skłonić do współpracy, aby dojść po nitce do kłębka, kto jest tym bossem narkobiznesu i wprowadza na większą skalę narkotyki do obiegu. To, co robi Gazeta Wyborcza, mieści się właśnie w takim pojmowaniu wolności, że wszystko wolno, relatywizowaniu zła. Taka jest moja ocena i niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenia. Moim zdaniem to nie jest właściwa droga. Właściwa droga powinna polegać na tym, aby media, na przykład też Gazeta Wyborcza, uświadamiały, zwłaszcza młodym Polakom, były prowadzone akcje o szkodliwość i ogromne niebezpieczeństwa związane z zażywaniem narkotyków, które rzeczywiście są coraz szerzej dostępne poprzez otwarcie granic. One docierają do Polski, również młodzi Polacy mają kontakt z nimi, kiedy wyjeżdżają za granicę. Więc uświadamianie tych niebezpieczeń związanych z używaniem, zażywaniem narkotyków, to jest droga zmierzająca do tego, aby młodzi ludzie nie sięgali po te środki, aby nie groziło im później uzależnienie i tragedie, jakie to ze sobą pociąga, a nie otwarcie i zgoda na przyzwolenie, niejako wręcz moralne usankcjonowanie zażywania narkotyków, uznanie, że to jest coś normalnego, właściwego, ponieważ wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj ma opory natury moralnej, etycznej, czy coś takiego zrobić, straci tego rodzaju wątpliwości, jeśli państwo przez porządek prawdy uzna takie zachowania za właściwe i wręcz prawem przyzwolone.
A oczywiście, czy to, co panie ministrze proponuje minister Czuba, nie jest początkiem drogi, powrócę do problemu, która by legalizowała środowiska już też prawie ponadpaństwowe struktury organizacji przestępczych, które by powoli wkręcały się i no, były akceptowane przez ustawodawstwo i prawo polskie jako normalnie funkcjonujące, sprzedające tutaj narkotyki i inne używki?
Mogę powiedzieć w ten sposób, że ta dyskusja dotyczy szerszej dyskusji nad filozofii państwa. Czy państwo powinno na wszystko niemal zezwalać, zgadzać się i relatywizować dobro, zło, abstrahować pewnych wartości moralnych, czy też państwo ma pewien obowiązek wkraczać w obszar wolności człowieka tam, gdzie ta wolność jest wykorzystywana ze szkodą dla też innych ludzi. Bo to nie dotyczy tylko samych zażywających narkotyki, ale to przecież ma negatywne konsekwencje na całe ich otoczenie. Pojawia się na przykład dyskusja dotycząca też w Polsce, też można takie ślady znaleźć w Gazecie Wyborczej, legalizowania tak zwanych agencji towarzyskich. To jest właśnie droga idąca w takim samym złym kierunku. W Niemczech okazało się, że tam, gdzie zalegalizowano, czy też w Holandii, domy publiczne, niestety doprowadziło to jeszcze do większej patologii, właśnie to, co ojciec pyta, wzrostu sił mafii i grup zorganizowanej przestępczości, które stawały się jeszcze bardziej prężne i silniejsze. I niestety jest takie niebezpieczeństwo, że te propozycje będą przeciwskuteczne, czyli zamiast ograniczać dostęp narkotyków w Polsce, zamiast ograniczać tą patologię i niebezpieczne konsekwencje w postaci uzależnień, przestępstw, wzrostu zwłaszcza tych brutalnych przestępstw, będzie to niestety na wielką skalę się rozwijać ze szkodą dla Polski, ze szkodą zwłaszcza dla młodych Polaków. Dlatego trzeba tej propozycji przeciwstawiać się w sferze argumentów i mam nadzieję, że do takiej dyskusji w Polsce dojdzie i ta w moim przekonaniu nieprzemyślana decyzja rządu Donalda Tuska zostanie cofnięta.
Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia właśnie z zakresu resortu sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby funkcjonariusze Służby Więziennej składali oświadczenia majątkowe. Opozycja popiera projekt, ale zastanawia się, dlaczego oświadczenia będą tajne, skoro inni składają jawne. Jak pan, panie ministrze, by skomentował ten fakt?
Proszę ojca, na gorąco trudno mi jednoznacznie skomentować tą propozycję, ponieważ tu nasuwają się dwie refleksje, które wymagają pewnego wyważenia. Z jednej strony osobiście jestem zwolennikiem jak największej jawności w sferze działania państwa, ponieważ jawność utrudnia wszelkie działania związane z nieuczciwością, z interesownością, z korupcją. Im więcej jawności i przejrzystości w działaniach państwa i jego funkcjonariuszy, tym lepiej. Ale z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z pewną dość specyficzną materią związaną z funkcjonariuszami Służby Więziennej, ludźmi, którzy niestety są bardzo słabo wynagradzani. Ludźmi, którzy wręcz często mają powody, to my powinniśmy się wstydzić jako państwo, w tej chwili jako też polityk, ale którzy po prostu wstydzą się swoich bardzo niskich zarobków, bo trudno wiążą koniec z końcem. Jeżeli oni będą zmuszani do tego, aby upubliczniać swoje oświadczenia majątkowe, biorąc pod uwagę wszelkich zagrożeń, to też trzeba dostrzegać pewną wrażliwość tych ludzi, którzy za bardzo niewielkie pieniądze podejmują się bardzo ryzykownej, niebezpiecznej często pracy związanej z ogromnymi napięciami, ale też i zastraszaniem, napaściami, groźbami ze strony bandytów pod adresem ich rodzin, najbliższych, próbą szantażu, wymuszenia, prawda, pewnych zachowań. To jest bardzo niebezpieczna praca i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako były minister sprawiedliwości, służba więzienna mi podlegała. Zresztą w tamtym czasie udało się pewne poprawić status nieco materialny funkcjonariuszy służby więziennej. Więc to trzeba bardzo rozsądnie przedyskutować. Na pierwszy rzut oka, jeśli się spyta, jeśli mam odpowiedzieć bez takiej głębszej refleksji, ja jestem generalnie zwolennikiem jawności, aby tej jawności było jak najwięcej w życiu publicznym, ale trzeba tu też zważyć oczywiście argumentację, którą podnoszą przedstawiciele służby więziennej i to wszystko rozważyć i podjąć rozsądną, dobrą decyzję, tak aby nie wylać dziecka z kąpielą. Na pewno jawność jest wartością i tylko szczególne względy powinny ją ograniczać. Taka jest moja generalna odpowiedź w każdym wypadku, kiedy pytamy o jawność w życiu publicznym.
Panie ministrze, zapewne pomieszczenia Parlamentu Europejskiego nie są panu obce, ale teraz jak pan się już powoli zadomawia w nich?
No, powiem szczerze, że myślę, że jest okazja, aby to powiedzieć. Takim najbardziej jestem pytany, co najbardziej mnie zaskoczyło, zwróciło uwagę, poruszyło. To muszę powiedzieć, że nie sam Parlament Europejski, nie przepych tych budynków, niektórzy mówią niemal świątyni, którą wybudował sobie aktualny establishment europejski. Może to jest pewna przesada, choć z takimi poglądami też się spotkałem. Ale rzeczywiście to są gmachy robiące wrażenie. Natomiast to, co było dla mnie szczególnie wręcz szokujące, to fakt, że zaraz pierwszy raz po przylocie do Brukseli zostałem zakwaterowany w hotelu w centrum, blisko centrum Starówki, starego miasta w Brukseli i wyszedłem na spacer. Po 3 minutach dotarłem do pięknego kościoła, budynku placu świętej Katarzyny i myślałem, że wejdę do kościoła, żeby się pomodlić i oto zobaczyłem rzecz dla mnie zdumiewającą. Ta kościół, ta część jest, przynajmniej którą miałem okazję spojrzeć, przeznaczona dla emigrantów, którzy tam nocują, a na murach kościoła z boku są zamieszczone na jego ścianach pisuary. No, rzecz dla mnie naprawdę szokująca. Zwłaszcza jak się dowiedziałem, rozmawiając z jednym z księży z Polski, że ten kościół częściowo jest czynny i na tym kościele są pisuary. No proszę sobie wyobrazić, proszę ojca, gdyby to było na meczecie albo na synagodze, która jest czynna, coś takiego. To jest też pewien symbol, który coś mówi o dzisiejszej Europie. Chyba braku takiego szacunku dla tej walki, którą też i Ojciec Święty, może słowo walka nie jest właściwym tutaj słowem użytym, ale tych drogowskazów, do których się dowoływał naszej tożsamości, tradycji, wartości chrześcijańskich, tego co stanowiło przecież podstawę 2000 rozwoju Europy. Jeżeli tego rodzaju gesty są wykonywane i nikt nie protestuje, no to znaczy, że jest to symbol czegoś, co się w tej Europie dzieje. Nie wiem, czy to jest symbol czegoś dobrego. Wydaje mi się, że nie.
Bynajmniej nie pozytywnego. Tak. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy również spotykali się na antenie Radia Maryja właśnie w relacjach prac parlamentarnych, czy to w Brukseli, czy też w Strasburgu, czy innych komisji wypływających właśnie z obowiązków pracy eurodeputowanego.
Zawsze będę miał tą przyjemną satysfakcję, jeśli tylko będzie okazja. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo. W aktualnościach dnia mówił do nas pan poseł Zbigniew Ziobro, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże.